Witam Was serdecznie, bracia, siostry. Możecie otworzyć Ewangelię Mateusza, rozdział 8. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment, który mówi o cudach. I no, cudów jest wiele w Biblii i wiele jest sytuacji, gdzie Pan Jezus uzdrawiał. I są różne kategorie takich też cudów. Czasami jest tak, że ludzie coś chcieli od Pana Jezusa, a czasami jest tak na przykład, że Pan Jezus znalazł kogoś i kogoś chciał, nie wiem, uzdrowić i uzdrowił. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na trzy takie sytuacje właśnie, gdzie byli ludzie, którzy po prostu chcieli coś otrzymać od Pana Boga i to, co chcieli, to otrzymali. No i wierzę, że te wszystkie historie cudów, one w Biblii nie są tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że 2000 lat temu Pan Jezus chodził po ziemi i coś mógł zrobić, ale że możemy spojrzeć na pewien wzór, jaka była postawa pewnych ludzi, że no, chcieli czegoś doświadczyć z Bogiem i doświadczyli, i też no, wziąć z nich też przykład. I właśnie myślę, że te fragmenty także są dla nas ku takiemu właśnie też wsparciu i pouczeniu. I chciałbym, żebyśmy przeczytali o trzech takich wydarzeniach. To jest Ewangelia Mateusza od 40. Przeczytamy. Przepraszam, jeszcze raz. Otworzyłem nie tą Ewangelię. 9 rozdział. Od Ewangelia Mateusza 9:18. Tam zaczynamy. I przeczytam do 31 wersetu. Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim wraz z uczniami swymi. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego, mówiła bowiem do siebie: bylebym tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. I rozeszła się ta wieść po całej tamtej okolicy. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni wyszedłszy, rozsławiali imię Jego po całej okolicy. Także mamy taką serię trzech cudów tutaj i widzimy, że przychodzili do Pana Jezusa ludzie, no chcieli jakieś pomocy otrzymać i uzyskali tą pomoc. No jak czytamy w tych fragmentach, tam tłumy, powiedzmy, ludzi były i czymś się wyróżniali ci na tle tego tłumu, że jednak oni otrzymali od Boga to, co chcieli, a na przykład inni nie, i chciałbym, żebyśmy się właśnie przyjrzeli, co wyróżniało, jakie cechy charakterystyczne może mają ci ludzie, że no, doświadczyli czegoś takiego ponadnaturalnego z Bogiem, doznali jakiejś pomocy. I pierwsza rzecz, która ich łączy, myślę, wszystkich, tych trzech ludzi, czyli tego przełożonego synagogi, który nazywał się Jair, wiemy to z Ewangelii Łukasza i Marka, gdzie ta historia jest także opisana, tą niewiastę i ci dwaj ślepi, jest to, że no słuchajcie, oni nie pogodzili się z zaistniałą sytuacją, z taka jaka jest. Myślę, że można by powiedzieć, no mógł powiedzieć: córka mi umarła, no trudno, jestem 12 lat chora, no cóż, jestem ślepy, okej. I było w nich coś takiego, jakaś pewna niezgoda na tą zaistniałą sytuację i oni nie przyjmowali losu, powiedzmy, takim jakim on jest, ale ufali Bogu, że może jednak da się coś z tym zrobić, tak? I że mogli nawet rozłożyć ręce i powiedzieć: no widać taka wola Boża, jestem chory, no widać tak akurat mi się ułożyło w życiu i szczerze powiedziawszy, nawet mogłoby to brzmieć nawet tak pobożnie i duchowo, ale słuchajcie, gdyby oni mieli taką postawę w tym miejscu, nic by się nie stało. Ci ślepi nie zostaliby uzdrowieni, ta niewiasta tak samo i ta córka Jaira nie byłaby wskrzeszona. Więc pierwszą rzecz, jaką widzimy, to oni dojrzeli jakby sposobność i możliwość, że wcale nie musi być tak, jak jest. No i myślę, że raz to jest zachęcająca rzecz dla nas, żeby też nie akceptować czasami trudności, problemów takimi, jakimi one są, bo czasami jest Bóg, który czyni cuda i On może, że tak powiem, uwolnić nas też z naszych różnych problemów, tak jak ci ludzie wierzyli tutaj i o to zabiegali i otrzymali. I oczywiście nie chodzi mi też o to, że... Zresztą inaczej, może otwórzmy 1 Jana 5,14, bo są dwie prawdy takie, które są spójne ze sobą i jedna i druga jest prawda. Pierwszy list Jana 5,14 mówi tak. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I nie chcę powiedzieć przez to, że teraz już nie zgadzamy się na nic, że tak powiem, nie ma czegoś takiego jak wola Boża i będziemy, nie wiem, o swoich zmarłych się modlić wszyscy, żeby zostali wskrzeszani albo że wszystkie choroby mają być uzdrowione. Absolutnie nie. To jest prawda, że jest pewna wola Boża i Bóg wysłuchuje tych próśb, które są zgodne z Jego wolą. Ale z drugiej strony nie jest tak, tamte fragmenty nas nauczają, że co los przyniesie, to musimy akceptować i musimy się z tym zgadzać i rozłożyć ręce. No cóż, tak, tak Bóg chciał. Czasami Bóg może czegoś dokonać w naszym życiu i są pewne też kręgi chrześcijańskie, charyzmatyczne, które trochę za daleko poszły w tych historiach z cudami i wierzą na przykład w to, że każda choroba jest od diabła, że jeżeli człowiek jest chory, to coś jest nie tak i jeżeli nie jesteś uzdrowiony, no to znaczy, że nie masz wiary po prostu wystarczająco dużo. Tak nie jest i są liczne fragmenty, które o tym mówią i no, przeczytam ze kilka takich może. Z drugiej Księgi Mojżeszowej 4,11 fragment. To jest fragment o powołaniu Mojżesza, kiedy Mojżesz się tam uskarżał, że on nie chce iść i tych Izraelitów tam wyzwalać. I w 4,11 kiedy tak Mojżesz się Pan do niego powiedział coś takiego. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Także widzimy, że są takie sytuacje, że są choroby i że Bóg sam tutaj mówi, że jest tak, że On czyni człowieka czasami ślepym, czasami niewidomym. Nie dzieje się to z przypadku. Także to nie jest tak, że teraz mamy o wszystko, że tak powiem, się modlić i wszystko musi być uzdrowione, bo jeśli nie, to jakiś brak wiary. Podobnie mamy sytuację z Tymoteuszem. Może już nie będziemy otwierać, ale kojarzycie to, że on miał dolegliwości i apostoł Paweł do niego pisze, nie pij samej wody, weź trochę wina, bo masz dolegliwości. Nie było tak, że, nie wiem, położył na niego ręce apostoł Paweł i nagle jakoś ozdrowiał Tymoteusz. I podobnie w drugim liście Tymoteusza, na samym końcu, kiedy Paweł tam opowiada o swoje losy, co teraz zamierza, to też mówi, że zostawiłem chyba Epafrasa chorego w jakimś tam mieście. Także z jednej strony jest prawdą to, że wcale nie jest tak, że musimy akceptować los, jakieś zło, które się nam przytrafiło, no bo jednak Bóg jest Bogiem cudów i czynił cuda i może dalej czynić przecież cuda i możemy się do Niego zabiegać o to, ale z drugiej strony też musimy wiedzieć, że jest Jego wola i jeśli coś jest objawione, na przykład w Słowie Bożym, że będzie, no to żadne nasze modlitwy tego po prostu nie zmienią. Choćbyśmy się modlili, nie wiem, żeby nie przyszedł wielki ucisk albo żeby Antychrysta nie było, no nic to nie pomoże, ponieważ On już objawił, że takie rzeczy nastaną, ale myślę, że mamy no, ogromne pole tutaj manewru, żeby Boga prosić w swoich trudnościach, w swoich zmaganiach. No i nie wiem jak wy, ale ja podejrzewam, że jak ja bym zachorował śmiertelnie i wiedział, że miesiąc życia został, pewnie bym nie rozłożył rąk i nie powiedział, no trudno, taka wola Boża, umieram, tylko jednak bym chciał go prosić, żeby jednak mnie uzdrowił jakoś. I jak najbardziej Słowo Boże wskazuje na to, że jest taka opcja, jest to możliwe. Ci ludzie nie przyjęli swojego losu tak po prostu jak było, ale jest jakaś nadzieja. W końcu Bóg jest Bogiem, to idziemy i będziemy się starać, żeby po prostu coś tutaj zmienić. No i przyjrzymy się też ich postawie właśnie teraz, tym trzem osobom, bo każdy z nich miał pewne przeciwności do pokonania i to wcale nie było takie łatwe, można powiedzieć, przyjść do Boga i prosić Go o te rzeczy, no bo różne tam, że tak powiem, sytuacje były. I na początku przyjrzymy się Jairowi od 18 wersetu. I na początku co jest o nim napisane? Gdy to mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł. Czyli pierwsza informacja, jaka jego dotyczy, to jest to, że on był przełożonym synagogi. I wierzę, że też ta informacja tutaj nie jest z przypadku, ale coś ma on, nam ona powiedzieć. Przede wszystkim to, że Jair to nie był jakiś też no, pierwszy, lepszy Kowalski, można powiedzieć, ale był kimś znanym, kimś ważnym, był przełożonym synagogi. Wysoko postawiony, dosyć znany człowiek. No i słuchajcie, jak w takich kręgach, jaką opinię miał Pan Jezus? Tych wysoko postawionych, tam zacnych faryzeuszów, przełożonych innych. Jak najgorszą, tak? Tutaj mamy w 34 wersecie, że faryzeusze mówili, że mocą księcia demonów wypędza demony. Więc szczerze powiedziawszy, przyjście Jaira z taką jego pozycją do Pana Jezusa i przyjście i poproszenie go o pomoc wiązało się z tym, że musiał się narazić też swoim kręgom jakimś, tym wyższym. I mało tego, że przyszedł i też ryzykował tą swoją reputację wśród tych wyżej postawionych ludzi, to mamy napisane, że przyszedł i złożył mu pokłon. I to też musiało wyglądać naprawdę dziwnie, bo my dzisiaj, kiedy czytamy Słowo Boże i wiemy, kim był Pan Jezus, że to jest Bóg wcielony, no to może nie mamy z tym problemu, ale no, jak sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 4:10, przeczytam, kiedy szatan go kusił, wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I skoro Jair był przełożonym synagogi, to pewnie znał nauczanie też starotestamentowe i no, w ten sposób przyjść przed człowieka, bo przecież nikt nie wiedział, że to jest Bóg wcielony, który przyszedł w ciele i składać pokłon na tle wszystkich ludzi, musiało go kosztować na pewno sporo też pokory. Tak? To nie było pewnie proste, ale widzimy, że w tym momencie to już nie miało dla niego znaczenia. Może pozycja jakaś i to, że ryzykował reputację i to, że no, będzie musiał się uniżyć w ten sposób. Przyszedł, złożył pokłon i po prostu no, prosił Pana Jezusa. I no, na pewno musiał się też przełamać. Tak? No, na oczach wszystkich przychodzi i na ziemię przed Panem Jezusem. Nie było to łatwe. Dalej czytamy w tej historii, nie w Ewangelii Mateusza, ale w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Marka, też wzmianka o tym, że kiedy szli już do tego domu, to przyszli jego domownicy, czyli jego najbliżsi ludzie, rodzina może, Jaira, i mówią tak. Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Czyli widzimy, że kiedy on liczy na to, że ta jego córka ożyje, inni ludzie przychodzą i mówią mu, co ty w ogóle, na co ty liczysz, tak? I to jego najbliższe otoczenie mówi. Nie ma sensu, przecież zobacz, umarła już, po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Także widzimy, że kolejna przeciwność to był wpływ innych ludzi, którzy mu mówili, mówi, na co ty liczysz, na cuda jakieś? No już nie ma sensu, przecież umarła. I to jest kolejna rzecz, którą on musiał jakby przebrnąć i dalej wierzyć, pomimo tego, że inni ludzie mówią, nie ma sensu. Takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Na wskrzeszenie liczysz, ale widzimy, że poszedł dalej z Panem Jezusem. Zresztą Pan Jezus od razu, kiedy usłyszał, jak tamci ludzie mówią, że po co trudzisz nauczyciela, to powiedział mu, nie bój, ale wierz, a będzie uzdrowiona twoja córka. Czyli dwa głosy od razu miał, że tak powiem. Ludzie z tego otoczenia, najbliżsi, mówią, nie ma szans, w ogóle daj sobie spokój, nie ma takiej opcji. My też widzimy tu właśnie jego tą niezgodę, że on się nie zgadzał na to, jak jest. Mówi, że córka mu umarła. Jest Pan Jezus, może będzie uzdrowiona. I dalej, kiedy już wszedł do tego swojego domu, to czytamy, że przyszedł Pan Jezus, a gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum. W innych Ewangeliach jest napisane, że to był płaczący i zawodzący tłum, czyli tam już po prostu żałoba w pełni była. No i Pan Jezus mówi, że odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi, i naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. Także widzimy, że mamy dwie grupy ludzi. Jedna grupa, która już pogodzona ze wszystkim, już tam opłakiwali, już żałoba. I kiedy usłyszeli w ogóle o takiej możliwości, że może cud się stać, no to zaczęli się z tego śmiać. I widzimy, co Pan Jezus zrobił, odsunął tych wszystkich ludzi. Myślę, że to jest też taka nauka, że kiedy liczymy na coś, że Bóg coś zrobi w naszym życiu na przykład, albo oczekujemy od Niego, że coś będzie działał, to warto jest odsunąć taki negatywny wpływ, który mówi przeciwko temu. Mówi, no co ty w ogóle, na co ty liczysz, nie ma szansy. Tutaj widzimy, że ci ludzie naśmiewali się. I widzimy, że Pan Jezus w końcu wygonił ich wszystkich i ta córka została uzdrowiona. Także widzimy, że były pewne przeciwności tutaj ku temu, ale ten Jair do końca, można powiedzieć, wierzył, szedł za Panem Jezusem, nie słuchał, co inni ludzie mówią, też nie dbał o swoją reputację, był w stanie narazić się tym innym ludziom i ta jego prośba została wysłuchana do końca i Pan Jezus uzdrowił jego córkę. Dalej mamy historię o tej niewieście, która przez 12 lat cierpiała na krwotok. No i przede wszystkim no, to jest długotrwała fizyczna no, dolegliwość, choroba jakaś. To nie było coś chwilowego, ale długo. I mało tego, że to było fizyczne, to było o wiele też więcej problemów związanych z zakonem odnośnie tego, że ona miała krwawienie. Bo według prawa mojżeszowego była nieczysta sakralnie, czyli nie mogła wziąć zupełnie udziału w życiu religijnym narodu. Więc tak jakby była wykluczona przez ten czas. Musiała się oczyszczać z tego, ale nie mogła się oczyścić, bo cały czas miała to krwawienie. Więc no, pomyślcie, jak ciężkiej sytuacji można było. Raz, że dolegliwość fizyczna przez 12 lat, tak długo czasu, to mało to, że fizyczna dolegliwość, to według trzeciej Mojżeszowej 15, 25, 27, tam są te wersety odnośnie kobiety, która ma przewlekle jakieś krwawienie, to jest to, że ona dotknie się czegokolwiek albo jakiegoś innego człowieka, to też jest nieczysty. Ona musiała być w odosobnieniu jakimś też, no bo po prostu zanieczyszczała świątynię i nie mogła też ani wchodzić do świątyni, ani brać udziału, więc była zupełnie taka wykluczona i nie wiem jak wy, ale ja widzę w niej, że tak powiem, duży potencjał na to, żeby nie mieć wiary, żeby załamać się, żeby po prostu obrazić się nawet na Boga, bo nie dość, że przez 12 lat choroba, o którą starała się wyzdrowieć, nie wyzdrowiała, mogła powiedzieć, dlaczego Bóg mnie tak dotyka, tak, tą chorobą. A mało tego, że dotyka chorobą, to jeszcze z powodu prawa Bożego, czyli de facto Boga, to jestem w ogóle wykluczona ze społeczeństwa. No ale tak nie miała, widzimy. I przez te 12 lat, jak czytamy w Ewangelii Marka, na przykład, że wydała całą swoją majętność na lekarzy. I tak naprawdę ani się jej nie poprawiło, a jeszcze się pogorszyło. I pomimo, zobaczcie, że pomimo tak długiego czasu, 12 lat, nie załamała się i do końca szukała tego swojego uwolnienia i w końcu została uwolniona. I to jest niesamowity przykład też, że kiedy zmagamy się z czymś bardzo długo, na przykład, i kiedy już nadzieja opada, ja już próbowałam tyle razy. Już zrobiłam to, tamto i nic nie pomogło. A tutaj jednak widać po tych 12 latach pomogło. I więc myślę, że to jest też dobry przykład tego, żeby się nie poddawać i walczyć do końca i wierzyć w to, że może przyjść jakaś poprawa. I taką właśnie determinację też no, miała ta kobieta. I, no też, że schorowana kobieta przepchnęła się przez tłum ludzi. W innych fragmentach jest napisane, że tam był taki tłum, że oni tam nawzajem po prostu przeciskali się między sobą. A ta jedna kobieta jakoś, mała, nie wiem, schorowana kobieta, no przecisnęła się, dotknęła tego Pana Jezusa i została uzdrowiona. I to był jej przykład. I mamy jeszcze przykład kolejny. To jest przykład tych dwóch ślepych. I jak było w ich przypadku? A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi. Czyli widzimy, wychodzi z domu Jaira Pan Jezus i idzie do domu. I idą za nim dwaj ślepi i krzyczą: Zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Przede wszystkim to jest od razu jakieś wyznanie wiary, bo syn Dawida to był tytuł Mesjasza, więc oni wyznają go jako tego Mesjasza, ale widzimy reakcję Pana Jezusa, że w ogóle nie reagował i tak naprawdę widzimy, że dopiero odezwał się do nich i jakaś interakcja nastąpiła wtedy, kiedy on wszedł do domu, mało tego, oni weszli mu do domu. Także to jest też niesamowity fragment o tym, że ci dwaj ślepi nie poddawali się wtedy, kiedy Bóg, można powiedzieć, ignorował ich, tak? Jest napisane, że odchodził stamtąd i szli za nim. Czyli wyobrażam sobie tak, że on szedł od tego Jaira Oni wołali za nim, a on po prostu szedł sobie. Szedł, szedł, doszedł do domu. A gdy wszedł do domu, i wtedy przyszli do niego ci ślepi. I to też widać taki zapał, jakąś taką determinację, że nie odpuścili tego Pana Jezusa. Wiedzieli, że on uzdrawia. I no, można by nawet powiedzieć, że tak niegrzecznie się zachowali. No, weszli mu z butami do domu. Można. Nikt ich tam nie zapraszał, ale... No i widzimy też, że czasami, zresztą będę czytał potem taki fragment, że Bóg czasami zwleka z odpowiedzią i myślę, że też jest tak, dlatego że chce nas przetestować i sprawdzić, czy nam zależy na tyle. I myślę, że jakby ci tam ślepi zawołali raz, drugi, no zobacz, nie odpowiada nam. A dobra to, trudno, będziemy ślepi i tak dalej. Widzimy tutaj tą postawę, że no nie, nie ma takiej opcji, że tak jak Jakub, kiedy walczył z aniołem, dopóki mi nie pobłogosławisz, nie puszczę cię. No i zrobili coś nawet, można powiedzieć, niegrzecznego. Czyli weszli mu po prostu do domu. I wtedy Pan Jezus właśnie powiedział, mówi, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu, tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej, niechaj się wam stanie. I otworzyły się oczy ich. Także raz, że widzimy pewną niezgodę taką na ich, na tą zaistniałą sytuację. Nie pogodzili się z tym, że jesteśmy ślepi. Tak jak ta kobieta nie pogodziła się z tym, że przez 12 lat jest chora, chciała być zdrowa. We wszystkich tych przypadkach mieli pewne przeciwności, coś musieli przezwyciężyć. I ta kobieta przez te 12 lat musiała no, zachować też nadzieję, że będzie zdrowa. I ci ślepi też, którzy no, nie poddali się po tym, jak Bóg powiedzmy zignorował ich na początku, tylko dalej wołali do Niego. Myślę, że to jest właśnie ta postawa, którą powinniśmy naśladować i też chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się też ich wierze, bo to, co ich uzdrowiło według słów Pana Jezusa, to jest właśnie ta wiara. I też ta wiara sprawiła, że oni mieli tą taką determinację, żeby iść, mówi, no do końca, tak? Nieważne co, ja będę zdrowy. I to ich tak, myślę, że ciągnęło do przodu, że oni byli w stanie po prostu no, te wszystkie przeszkody przejść. I mamy taką definicję wiary w Hebrajczyków 11:1, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli wiara jest pewną pewnością i pewnym przeświadczeniem. No i zobaczmy, jaką oni tutaj mieli wiarę. Na przykład ten Jair mówi, złożył mu pokłon i rzekł, córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. Zobaczcie, że to nie jest wiara, która mówi, przyjdź, no nie wiem, połóż rękę, zobaczymy, może coś pomoże. Nie? Nie wiem skąd, z Boga chyba, ale oni wszyscy mieli wiarę, będzie tak. On stwierdza fakt, mówi, przyjdź, połóż rękę, ożyje. I Pan Jezus nie ma słów, już mówi tylko, i wstał Jezus, poszedł za nim, wraz z uczniami swymi. Także to było przeświadczenie, według tej definicji wiary, i to była pewność. Mówi, umarła, ale przyjdź, połóż na nią rękę, ona ożyje. I widzimy, że nie ma takiego zawahania tutaj, wątpliwości. No nie wiem, może jakaś nadzieja jest. Jest pewna pewność tutaj. Podobnie jak mówiła ta kobieta w 21 wersecie, mówi, bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. Znowu to samo. Pewna pewność i pewne spodziewanie się, że to, co ja chcę, to się stanie po prostu. I znowu mówi, może będzie, może nie będzie. No jednak te osoby, które otrzymały tutaj coś od Boga, miały to przekonanie, że one to otrzymają. I widzimy, to wskazują te słowa ich. I podobnie tych dwóch ślepych. Pan Jezus wprost ich pyta, czy wierzycie? No oni odpowiadają, tak jest, Panie, wierzymy. I to bardzo współgra z tym, co Pan Jezus powiedział też na temat wiary. Jest taki fragment w Ewangelii Marka 11:24, że Pan Jezus mówi, że wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I myślę, że to jest bardzo ważny tutaj element wiary, żeby spodziewać się i oczekiwać tego, o co prosimy. I wierzyć, że tak będzie. I myślę też, że z natury lubimy sobie przyjąć taką bezpieczną postawę. No może Bóg odpowie, może nie, zobaczymy. Jednak wiele fragmentów, jak i ten, który właśnie przeczytałem z Ewangelii Marka, Pan Jezus mówi, że oczekuj, że jak się modlisz, że to będzie, że spełni ci się. Taką wiarę mieli ci, że tak powiem, ludzie, którzy tu przyszli i rzeczywiście to, co prosili, otrzymali. Zresztą, nawet jak Pan Jezus nauczał o modlitwie i potem nauczał o nastawieniu, jakim powinniśmy mieć do modlitwy, to nauczał o tym, że jeśli wy jesteście źli, a swoim dzieciom umiecie dawać dobre dary, to o ileż więcej Ojciec Wasz Niebieski da dobre dary wam. To było w kontekście modlitwy, czyli kiedy przychodzimy i prosimy coś o coś Boga, to powinniśmy mieć do Niego tą ufność, że On raz, że On chce i że spełni to, co od Niego prosimy. I Pan Jezus właśnie tak nauczał i tak oni mieli taką właśnie wiarę, która była, że spełni się, otrzymam, będę uzdrowiona, ożyję. I wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I widzimy, że to jest bardzo ważny element tej całej układanki, właśnie ta wiara, bo Pan Jezus mówi tutaj, że ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Czyli to, co, że tak powiem, było tym tutaj motorem, to była jej wiara. Dzięki tej wierze ona została uzdrowiona. Podobnie, że tak powiem, ci dwaj tutaj ślepcy, dotknął ich oczy mówiąc, według wiary waszej, niechaj się wam stanie. Uwierzyli w to, że będą, że przejrzą na oczy i przejrzeli na oczy. Także widzimy, że jest bardzo ważne, żeby kiedy modlimy się do Boga i prosimy Go o coś i zabiegamy o coś, wierzyć w to po prostu, że On nas wysłucha. I mówię, że z natury raczej pewnie wolelibyśmy, a bo to wola Boża, bo tego może i kombinujemy jak... No wiadomo, że nie zawsze mamy też taką doskonałą wiarę i też myślę, że nie ma co się łamać, kiedy nie jesteśmy w 100% przekonani o tym, że Bóg nas wysłucha. No bo na szczęście mamy też takie fragmenty, kiedy Pan Jezus wyrzucał demona pewnego, którego nie mogli wyrzucić Jego uczniowie. I tam przychodzi ojciec i mówi, jeśli coś możesz, to weź tutaj, pomóż. A Pan Jezus mówi, dla wierzącego nie ma nic możliwego. I potem ten ojciec mówi, wierzę, pomóż memu niedowiarstwu. Czyli z jednej strony, okej, wierzył, że może tak być, że tutaj zostanie uzdrowiony ten syn, ale widać, że miał wątpliwości w środku. I mimo to Pan Jezus wysłuchał tej jego wtedy prośby. Więc to nie jest tak, że musimy mieć zawsze taką doskonałą wiarę i na pewno wiedzieć, że Pan Jezus nas wysłucha, bo w tamtym przypadku tak nie było. Pomóż niedowiarstwu memu, tak? Modlił się ten ojciec i został wysłuchany. I też jest wspaniałe to, że słuchajcie, te odpowiedzi na modlitwy są właśnie z wiary, ze względu na to, że no właśnie Pan Jezus nie pyta, ile grzechów, a ile grzechów, a ile nagrzeszyłeś, albo ty już tak nagrzeszyłeś, że już dla ciebie to nic nie zrobię. Tylko jedyną tutaj tak naprawdę wytyczną jest to, że jeśli ufasz, wierzysz w to i prosisz, możesz otrzymać. Bez względu właśnie na grzechy. Nikomu nigdzie tutaj Pan Jezus nie wypomina. I jest też inne fragmenty, które wiążą właśnie działanie Boże i cuda z wiarą. Takie jak Mateusza 13,58 mówi i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. To było w Nazarecie, kiedy wszedł do swojego rodzinnego miasta. I widzimy tutaj związek cuda, coś Bóg robił i niewiara, tak? Że nie było tej wiary. Więc cudów też niewiele było, niewiele Bóg dokonywał. W Galacjan 3,5 Paweł takie pytanie zadaje. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje cudów wśród was, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Znowu mówi, że ten, który daje wam ducha i dokonuje cudów, że on to robi na podstawie wiary. Czyli widzimy, że jest bardzo bliski związek między naszą wiarą, a tym, czy otrzymamy coś od Boga, czy nie otrzymamy czegoś od Boga. Więc jak najbardziej możemy prosić Boga o takie rzeczy, ale tak jak Pan Jezus nauczał, wierzcie, że otrzymacie, kiedy prosicie z wiarą o takie rzeczy. I jeszcze na koniec chciałbym przeczytać dwa fragmenty, które bardziej mówią też o jakby naszej sytuacji, w której my dzisiaj jesteśmy. Ponieważ nie jest tak, że Pan Jezus dzisiaj chodzi, nie wiem, po ulicy i można do Niego przyjść i po prostu prosić, nie wiem, żeby wskrzesił kogoś albo uzdrowił. No, my się modlimy i w liście Jakuba, otwórzmy list do Jakuba, też jest mowa o wierze i o uzdrowieniu. Chwileczkę. Od 13 wersetu przeczytamy też fragment o modlitwie, o wierze. W liście dla Kuba 5, 13. Zacznę od tego fragmentu. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. No właśnie, i można by pomyśleć, że nie, to tylko wtedy Bóg na przykład uzdrawiał, kiedy Pan Jezus chodził. I w pewnym sensie tak jest, no bo fragment w Dziejach Apostolskich są, które też mówią, że on został przez te cuda i znaki właśnie utwierdzony jako ten Syn Boży w oczach innych ludzi. Ale zobaczcie, Pana Jezusa już nie było, już Kościół normalnie funkcjonował, a ci ludzie dalej wierzyli tutaj Jakub w uzdrowienie. Tak? I jest ta sama wiara, która jest pewnością, która jest przeświadczeniem, bo on mówi, no pomódlcie się, może coś tam się jakoś pomoże, tylko mówi, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. I znowu jest w tym trybie takim pewności. I także to, co my możemy robić, to możemy się, że tak powiem, modlić i wierzyć w to, że Bóg coś zrobi. I tak jak mówię, tu jest napisane, że zrobi. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Także ten fragment chciałbym pokazać właśnie w tym kontekście, że to nie jest tak, że tylko kiedy Pan Jezus chodził, to można było liczyć na coś, że Bóg czegoś dokona. Tutaj Jakub mówi, że jest też taka opcja. I jeszcze jeden fragment, który też mówi o modlitwie. Łukasza 18, 1-8. To jest przypowieść o tym wdowie i niesprawiedliwym sędzi. No i pierwszy werset w zasadzie już mówi, o czym ona jest, że powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. No i zobaczcie, że taka jest też postawa tych wszystkich ludzi, że oni nie ustawali, nie poddawali się do końca. Szli wierząc w to, że otrzymają to, o co proszą. I przeczytam ich tylko dwa wersety. Chciałbym tutaj się skupić. Dwa wersety. Siódmy i ósmy. Ale od początku. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To jest fragment no, bardziej dla nas, wiadomo, Pana Jezusa tutaj nie ma fizycznie, tak jak powiedziałem, ale uczy nas, żeby nie ustawać, modlić się. I szczególnie siódmy i ósmy werset mnie tutaj interesuje, bo co tu jest napisane? Napisane jest to, że to nie jest tak, że Bóg nie chce, tak, pomóc, albo że nie może, czy nie chce, tylko jakby problem jest z wiarą, tu jest napisane, że czy Bóg by nie wziął w obronę, tylko Pan Jezus mówi, tylko powiadam wam, że szybko weźmie w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę. I takie dwie rzeczy, które są tutaj napisane, że Bóg zwleka. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego w dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? I właśnie tak jak w tej sprawie z tymi dwoma ślepcami. Czasami bywa tak, że modlimy się i nic się nie dzieje. I tak jak ci ślepi tam szli za Panem Jezusem do końca i domagali się, można powiedzieć, wręcz tego, żeby zostali wysłuchani. Tak i widzimy tu, że Bóg czasami po prostu nie odpowiada. Tylko modlimy się i nic, i nic. I jak pierwszy werset tutaj Pan Jezus naucza, że powinniśmy się zawsze modlić i nigdy nie ustawiać, ale też naucza, że Bóg zwleka. Więc nie oczekujmy czasami tak, że pomodliłem się, nic się nie stało, bo to wymaga też wytrwałości. I no właśnie tej wiary, która wyraża się w tym też, że ci wybrani, których ma Bóg wziąć w obronę, że oni wołają we dnie i w nocy. Bardzo można powiedzieć taki werset, który no jest wyzwaniem też, bo też pokazuje z perspektywy Pana Jezusa stopień zaangażowania, jaki też On oczekuje od nas i mówi, że wołają do Niego we dnie i w nocy. Tak? I mówi, że szybko weźmie w obronę tych swoich wybranych. Bywa, że zwleka, ale właśnie problem jest z wiarą, że no, nie wołamy za bardzo tak we dnie i w nocy, jak tu jest napisane, ani też tak jak tamci, może ta trójka, o której dzisiaj mówiliśmy, nie jesteśmy aż tak zdeterminowani, żeby dążyć do tego, żeby coś od Boga otrzymać. Na koniec chciałbym jeszcze opowiedzieć wam swoje własne świadectwo odnośnie uzdrowienia, bo kiedy raz w życiu miałem taką historię, też zostałem uzdrowiony, także wiem o tym, że istnieje coś takiego i na własnej skórze doświadczyłem. Kilka lat temu miałem taką sytuację, że bardzo źle ze mną było też duchowo w tamtym czasie. Byłem zniechęcony, nie chciało mi się modlić, w zasadzie stwierdziłem, że Bóg to już mnie chyba nie chce słuchać. Leżałem tylko, że tak powiem, i patrzyłem w sufit i użalałem się nad swoim życiem. I byłem w takim naprawdę złym stanie i nabawiłem się takiej dolegliwości, że no, coś mi się porobiło i musiałem do toalety sikać co 5 minut dosłownie. Nie wiem, co to było i kilkadziesiąt razy dziennie musiałem biec do toalety. I to trwało tydzień, słuchajcie. Po takim tygodniu tak mnie już organy tutaj wewnętrzne wszystkie bolały, że ja już, no, już się zastanawiałem, ciekawe, co to będzie. Że tak powiem, nie wiem, jak dalej będę w stanie mógł żyć. I przyśnił mi się raz Pan Jezus w życiu i to było wtedy. Pamiętam, to było kiedyś w niedzielę. Miałem taką sytuację, że miałem sen po prostu, że byłem ja, był tam gdzieś Pan Jezus i nie było żadnej rozmowy, ni nic, tylko miałem ogromne poczucie, że On mi pomógł jakoś i miałem ogromną wdzięczność, takie uczucie w Nim. I obudziłem się od razu po tym i kiedy się obudziłem, to poczułem, że z moim ciałem coś się dzieje. I poczułem lekki ból, ukucie jakby. I po tamtym momencie sytuacja odwróciła się zupełnie. Od tamtej pory mój stan zdrowia powrócił do tego sprzed, przed tym jak nabawiłem się tej dolegliwości. I w ogóle ta sytuacja, można powiedzieć, no nie odzwierciedla tutaj tego, co dzisiaj nauczaliśmy, ale są też takie sytuacje, gdzie Bóg się po prostu nad kimś lituje, tak jak przyszedł do tego nad sadzawką, jednego człowieka tam wskrzesił. Także Bóg uzdrawia i wiem o tym, bo się przekonałem na własnej skórze i prawdę powiedziawszy, nawet sam nie zabiegałem, byłem w bardzo też złym stanie, można powiedzieć duchowo, ale jednak jest to możliwe i takie rzeczy też się dzieją, a Słowo Boże nas właśnie zachęca do tego, żeby też nie poddawać się losowi i co by złego się nie działo, zawsze no, jest Bóg przecież, który czyni cuda i gdyby ci ludzie poddali się po prostu biegowi życia i wszystko, no bola woża i koniec, no to po prostu nie doświadczyliby tego też uzdrowienia i wybawienia i wierzę, że te historie są dla nas zachętą właśnie, żebyśmy też może zawalczyli o coś z Bogiem, tak? Żeby nie poddawać się, ale jednak wierzyć w to, że coś może Bóg dokonać. Ale też biorąc przykład z tych ludzi, którzy, że tak powiem, otrzymali coś od Boga. Czyli tam była jakaś determinacja, była niezgoda i było takie pójście do końca i wiara w to, że będę uzdrowiony, tak? Że Bóg mi pomoże. I mam nadzieję, że te historie będą dla nas zachęceniem też o to, żeby właśnie nie poddawać się, walczyć, że jest taka możliwość, że Bóg jest Bogiem cudów i może czegoś dokonywać w naszym życiu, a nie tylko możemy rozkładać ręce i na wszystko mówić, ojej, no tak się porobiło i koniec. Jednak widzimy, że byli ludzie, którzy nie zgadzali się i wywalczyli swoje z Bogiem i myślę, że możemy brać z nich przykład. Póki Bóg nie mówi nam na przykład otwarcie nie, bo czasami może tak być, tak jak mówiłem, że wysłuchuje tylko tych zgodnych ze swoją wolą. Amen.